Cześć, dzisiaj spotkanie z Marcinem Malcem, marketerem i kontentowcem z 10-letnim doświadczeniem, z którym rozmawiamy o wpływie sztucznej inteligencji na proces tworzenia treści marketingowych, jak Search Generative Experience zmieni krajobraz wyszukiwarek internetowych, a także rozmawiamy na tematy kompletnie niezwiązane z kontentem czy technologią, a mianowicie tematy zdrowotne. Marcin jest dowodem na to, że warto się badać, a diagnoza strasznej choroby nie musi oznaczać wyroku. Co wam będę czarował? Jedna z moich ulubionych rozmów zrealizowanych w ramach tego cyklu. Zapraszam serdecznie. Cześć Marcin, dzięki, że znalazłeś czas.
Cześć Michał, cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie i że mogę być gościem twojego podcastu.
Przyjemność po mojej stronie. Dzisiaj temat, który nam przyświeca, to rola content marketingu w ogóle w marketingu, pewnie w szczególności w biznesach internetowych, w różnej maści startupach. Jesteś ekspertem, który zajmuje się content marketingu od lat. Ja uważam, że content marketing jest jedną z głównych i najlepszych inwestycji, jeśli chodzi w ogóle o różne kanały marketingu. To jest u nas topowe źródło ruchu. No i ciekaw jestem, jak to wygląda z twojej perspektywy, czy wśród twoich doświadczeń, czy marek, z którymi pracujesz, widzisz na pewno duże zainteresowanie, no bo pracują z tobą, natomiast ciekaw jestem, jak to wygląda, czy jak twoim zdaniem wygląda w ogóle krajobraz biznesów korzystających z content marketingu, czy to jest klasyka gatunku i standard, czy raczej nadal jest to ciemna magia mroczna, niezrozumiała dla większości biznesu.
Wiesz co, Michał, powiem ci tak. Jeżeli chodzi o content marketing, rzeczywiście siedzę w temacie od lat i tak naprawdę swoją przygodę zaczynałem 10 lat temu od bycia copywriterem, więc ja z tym contentem mam na co dzień do czynienia przez social media, SEO, newslettery, czyli wszędzie, tak jak mówisz, gdzie posługujemy się treścią. I powiem ci tak, patrząc na firmy na przestrzeni ostatnich lat, content marketing rzeczywiście stał się trochę takim słowem do pokazania siebie, szpanowania, że wszyscy są w tym kontencie. Content is king, odmieniany na wiele sposobów, już wiesz, ja mam wyryte w pamięci i śni mi się po nocach. Natomiast moje takie spostrzeżenia dziś są takie. W dobie AI bardzo dużo się zmienia, jeżeli chodzi o content marketing. I z jednej strony widzę ludzi, którzy się boją, drudzy, którzy chcą wykorzystać te szanse. Niemniej ja uważam, że nadal, tak jak sam powiedziałeś w twoim przypadku, w przypadku Brand24, dobry content, raz zainwestowany czas, pieniądze, zasoby, będą przynosić efekty w długim okresie. I myślę, że z tym, z czym największym problem nadal firmy mają, to jest zrozumienie, że to nie jest tu i teraz wynik. I szczególnie pracując ze startupami, czy też firmami mniejszymi, na przykład zarządzanymi przez osoby prywatne, jak to są osoby, które wykładają swoje pieniądze i rzeczywiście każdy grosz oglądają z każdej strony. Ja największy mam problem, żeby kogoś przekonać, że warto inwestować w treści, ale to nie jest wynik jak w performance czy w reklamie. Tak? Tutaj trzeba tego czasu, żeby to się opłaciło po prostu.
Jasne, choć dla mnie zawsze to był pewien plus, to znaczy nie odroczenie wyników jest plusem, ale to, że organik jest takim powtarzalnym źródłem ruchu, gdzie to nie jest pojedynczy złoty strzał, który daje nam jednorazowy zastrzyk lidów, lepszy miesiąc, lepszy kwartał czy coś w tym stylu, tylko gdzieś tam powtarzalna, systematyczna i regularna metoda na akwizycję ruchu, akwizycję klientów, więc dla nas to zawsze był taki dobre źródło. Pytanie, czy twoim zdaniem jakby jak dużo zależy od szczęścia, jak dużo zależy od umiejętności, a ile od jakiegoś takiego widzimisię Google'a, które jest no, mimo wszystko black boxem, co jakby systematycznie wszyscy chyba w całej branży czekamy na kolejne update'y i przy każdym update'cie jest wielka niewiadoma, w którą stronę drgnie igła, czy ruch pójdzie do góry, czy pójdzie w dół. Jeśli w dół, no to oczywiście przeróbki treści, jakieś optymalizacje, sprawdzanie intentu. Jeśli pójdzie w górę, no to oczywiście próba dalszego skalowania tych dobrych praktyk, ale zastanawiam się, czy mam też na to swoje zdanie, ale ciekaw jestem, jak ty na to patrzysz, na ile w tym jest umiejętności, a ile jest szczęścia.
Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo uwielbiam na tych wszystkich wiesz, grupach SEO-owych obserwować, jak jest właśnie zmiana algorytmu, czy coś nowego zapowiedziane, wszyscy dzielą się wykresami i czy u was są takie spadki, skąd te wzrosty, nie? I takie są straszne zawirowania wtedy. Ja uważam tak, ja ja też na przykład, ja się specjalizuję stricte w tworzeniu treści, jeżeli chodzi na przykład o optymalizację SEO, to współpracuję z osobami, które są stricte wyspecjalizowane w tych wszystkich, wiesz, pstryczkach, nie pstryczkach, jak ja to nazywam, czyli w ustawianiu tego pod konkretnie algorytmy, ale patrząc na naszą współpracę i na to, jak ja też zarządzałem na przykład całą widocznością marki w sieci, wydaje mi się, że jednak każdy z marketerów, który chce dobrze się prezentować w content marketingu, ma coś takiego jak intuicję. I ja uważam, że algorytmy oczywiście są zmienne, lepsze, gorsze, działające na plus treści rozbudowanych, działające na plus teraz, jak pewnie będziemy też dziś o tym rozmawiać, o SGE, czyli treści, które są jednak bardziej pod użytkownika, czyli co z tym, co się działo, wiesz, tu jest ciągła zmiana i to we wszystkich algorytmach. Ja też się w social mediach bardzo specjalizuję i od lat w nich siedzę. Tam też są nieustanne zmiany algorytmu. Niemniej uważam, że jeżeli nam przyświeca wartość, i to na każdym aspekcie wartość w postaci wiedzy, w postaci kontentu dla użytkownika, interaktywnego kontentu, uważam, że on się obroni. To jest moje zdanie. I pomimo różnych wahań, algorytmów, wytycznych i tak dalej, mam wrażenie i tak przynajmniej wierzę, że firmy, które bardzo rzetelnie do tego podchodzą, są transparentne w komunikacji, ich tone of voice jest spójne, nie idą tylko pod właśnie wybijanie się na zmianie algorytmu i maksowaniu zasięgu, myślę, że to jest droga do sukcesu i żadne zawirowania, no w przypadku AI to jeszcze nie mogę tak powiedzieć żadne, ale dotychczas według mnie te firmy były w stanie wejść obronną ręką z takich zawirowań.
Okej. Okay. Zadam takie pytanie, które zadałby prawdopodobnie ekspert SEO. Czy w takim razie treść, jakby uważasz, że treść, która jest bardzo, bardzo dobrze napisana, ale nie idzie za nią mocna jakościowo strona, link building, wysoki autorytet domeny, nadal ma szansę się przebić?
No nie, to tu rzeczywiście od tej strony, jak już wchodzimy w zagadnienia, ja tu wiesz, tak swoją literacką fantazją popłynąłem, no nie, oczywiście i to jest klucz, żeby zadbać o to właśnie od strony optymalizacji strony, właśnie link buildingu, tak jak powiedziałeś, responsywności, to jest takie naczynia połączone są, nie? I według mnie właśnie to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo czasem spotykam się podczas konsultacji z takim podejściem, że właśnie ludzie myślą, że sama treść zrobi robotę, nie dbając w ogóle o stronę, a z drugiej strony, to broniąc moje zdanie, są osoby, które bardzo dużo skupiają się na optymalizacji strony, a w ogóle nie przykładają uwagi do tworzenia treści. I to trzeba ten złoty środek znaleźć i wtedy, myślę, jest się odpornym, w miarę odpornym na te wahania algorytmów.
Jasne. Ja też uważam, że jedno bez drugiego nie ma,
tak.
Nie ma co myśleć. Jest dużo super, mega, hiper ekspertów SEO, którzy potrafią w pewnym sensie rozpykać algorytm, zbudować super autorytet domeny.
Tak.
Ale te treści słabo się czyta i wydaje mi się, że znaczy, nie ma pewnie na to dużo potwierdzeń, ale ja przynajmniej na miejscu Google'a to patrzyłbym na czas spędzony na stronie, patrzyłbym na to, jak zaangażujący jest tekst i czy ludzie, którzy weszli na nią faktycznie szybko zrobili exit, czy pozostali na niej dłużej. I zdziwiłbym się, gdyby czegoś takiego algorytmy Google nie brały pod uwagę, więc jakość tekstu, jego jakby to, jak bardzo angażuje czytelnika, wydaje się być równie ważnym aspektem jak techniczne aspekty, dobra strona,
zdecydowanie,
strona i tak
zdecydowanie,
dalej.
Zdecydowanie, wiesz, tutaj są też, ja to trochę widzę jak naczynia połączone, bo fajnie powiedziałeś na przykład o tym czasie strony. Ja siedząc w Analyticsie rzeczywiście zwracam uwagę, kiedy tworzę treści, planuję cały content graph, planuję cały rozkład treści, zwracam uwagę, co jest interesujące dla użytkownika. I mamy tutaj trochę taki paradoks, że rzeczywiście na ile zoptymalizować treść pod wyszukiwarkę, żeby ona się pozycjonowała jak najwyżej, a na ile jednak być do użytkownika. Bo bardzo trudno, będąc właśnie copywriterem, który ja świadczę usługi sprzedażowe, czyli z takim bardzo wyspecjalizowanym copywritingu sprzedażowym chcę działać i lubię działać właśnie na generowanie leadów. I tu jest zabawa, na ile ja zoptymalizuję się pod wytyczne Google'a, nagłówki, słowa kluczowe, zagęszczenie, a na ile jednak właśnie przekonam swoim copywritingiem, storytellingiem osobę, która już będzie ten artykuł czytać. I I dla mnie to jest właśnie największa zawsze bolączka, bo SEO ludzie, tak jak właśnie mówisz, eksperci, oni tylko i wyłącznie patrzą, czy ten artykuł jest dobrze klikalny i dobrze się pozycjonuje, tak? Teraz właśnie AI dużo też ma fajnych narzędzi, które pomagają nawet niespecjalistom w SEO pobawić się w optymalizację. Natomiast ja...
Surfer SEO.
Dokładnie, Surfer SEO czy ClearScope, no trochę jest tych narzędzi, które rzeczywiście pomagają w tym, a ja znowu od strony storytellingu, copywritingu skupiam się na tym, żeby to było dla użytkownika, jak powiedziałeś, przyjemne, żeby on spędził na tym czas miło, wartościowo, a nie tylko jak moje ulubione strony, jak wiesz, kiedy niedziela handlowa, nie?
Nie tak łatwo to pogodzić, nie? Bo z jednej strony chcemy mówić językiem zrozumiałym i pozbawionym buzzwordów, ale z drugiej strony chcemy te buzzwordy, bo wszystkie te narzędzia typu Surfer SEO sprawdzają pewnie jako jeden z czynników zagęszczenie poszczególnych słów w treści. Czy wykorzystujemy te słowa, na które się pozycjonujemy w tekście, więc nie jest to prosta rzecz. Ale jakby podsumowując, pytanie, czy w takim razie gdzie jesteś na tym spektrum szczęście versus skill? Czy to jest bardziej skill według ciebie, czy bardziej szczęście?
Nie, ja jestem jednak tutaj akurat w tym temacie raczej skill. To jest wypracowany skill, właśnie fajna współpraca działu kreatywnego, tworzącego z działem optymalizującym. Połączenie dwóch doświadczeń daje naprawdę duże szanse na sukces, tak jak mówiliśmy, w długim okresie. I szczęście oczywiście czasem jest tak, że to szczęście bardziej rozpatruje przy zmianie algorytmu, ktoś może bardzo zaplusować, bo tworzył domenę na przykład w jakimś swoim stylu, skupiając się na elementach, które w tym momencie nie były brane pod uwagę i akurat nowy algorytm zwraca uwagę na przykład na długość tekstów, konkretne zagęszczenie czy modem, nie wiem, jakieś interaktywne elementy, a komuś właśnie może, ktoś może iść według wytycznych i nagle, wiesz, no algorytmy są często totalnie niezrozumiałe i też trudne do rozkminienia, ale ja uważam, że to jest jednak skill i dlatego warto otaczać się ludźmi, którzy znają się i mają doświadczenie w tworzeniu treści od strony copywritingu kreatywnej i tak jak właśnie powiedziałeś, też kluczowe, żeby współpracować z ludźmi, którzy naprawdę potrafią stronę dobrze zoptymalizować.
Ja czuję. Zgadzam się z tym w 100%, bo i to jest dla mnie piękno content marketingu, to znaczy przez długi czas byłem bardziej w obozie tego szczęścia, tej intuicji, tego, że okej, może twoja strona trafiła w jakiś super mega kombinację tych wielu, wielu parametrów, przez co przebiła się do topowych wyników wyszukiwarek, ale to nie jest coś powtarzalnego, to nie jest coś, co możemy w kolejnych projektach odtwarzać. A z czasem przesunąłem się w tym spektrum w stronę tego skilla, bo widzę, że jest to poza oczywiście tymi miękkimi czynnikami, jak te, które mówisz, czyli jakość tekstu, to jak bardzo jest angażujący. Kluczowa jest też ta techniczna strona, czyli właśnie autorytet domeny, link building, prędkość domeny, wszystkie te Google Page Speedy, które pozwalają na audyt jakości strony i podpowiadają, jak optymalizować tak, aby na urządzeniach mobilnych czytywała się jak najszybciej. To jest właśnie coś, co też daje nadzieję, że... I to jest, myślę, fajne, bo w Polsce mamy dostęp do... do naprawdę mega ekspertów w tym temacie. W sensie jakby jeżdżąc trochę po świecie i spotykając się z ludźmi z branży w różnych krajach, myślę, że Polska, powiedzmy, SEO-wcami stoi w pewnym sensie.
Nie, no wiesz, nawet patrząc mówię, ja lubię bardzo na tych grupach być, bo ogrom wiedzy czerpię, tak? Ja właśnie się trochę śmieję, że ja zawsze byłem tak... To jest tak trochę jak sprzedaż i marketing, często się ludzie śmieją, nie? Na ile kreatywni z SEO-wcami dobrze żyją w zgodzie. I ja na przykład bardzo szanuję to, jak właśnie my mamy, myślę, jako Polacy w IT, w technologiach czy w SEO, jak widzę, taką smykałkę do kombinowania, pogłębiania wiedzy, wyciągania wniosków szybkich i myślę, że to jest właśnie nasza przewaga, bo w SEO trzeba być zawsze up to date, trzeba bardzo dużo eksperymentować i też właśnie szukać tego, co zadziała, żeby nie liczyć na element szczęścia, tylko wiedzieć, ja spróbowałem to na tylu i tylu domenach, to mi przyniosło takie wyniki, być może możemy to wyskalować. I to jest, myślę, nasza taka bardzo fajna przewaga, jak też miałem kontakt, jak nie wiem, no, pracowałem dla międzynarodowych firm, na przykład Klarny wprowadzałem do Polski od strony komunikacyjnej, no to miałem wiele kontaktu z ich, że tak powiem, SEO-wcami i tym, jak ta strona powinna wyglądać, to rzeczywiście my jesteśmy naprawdę mega, mega mocni.
przez długi czas.
Super. Ciekaw jestem, jak zmieni się krajobraz związany z wynikami organicznymi w kontekście sztucznej inteligencji. Nie mówię tylko o procesie tworzenia, bo o tym też pewnie fajnie będzie pogadać, ale ciekaw jestem, czy z równie wielkim niepokojem spoglądasz w stronę Search Generative Experience, które w pewnym sensie, pewnie za wiele lat, może w mniejszym lub większym stopniu wykluczyć odsyłanie ruchu z Google, albo zmniejszyć przynajmniej ilość ruchu odsyłanego z Google do innych domen. Mówimy o tym w przypadkach, w których na frazę zadaną w wyszukiwarce nie będziecie dostawać reklamy czy wyniku organicznego, ale będziecie dostawać gotowy opis. To troszeczkę się już dzieje w postaci snippetów, które są od lat.
Dokładnie.
Tutaj będą te snippety pewnie może częstsze i będą płynęły ze sztucznej inteligencji, która w postaci Gemini czy niegdyś Barda będzie generowała pewną podpowiedź i próbowała rozwiązać problem tego kogoś, kto wpisuje zapytanie.
Tak, no ja powiem ci, ja jestem i to widzę wszyscy z branży, tak naprawdę czekamy mocno, co się wydarzy po wprowadzeniu SGE, bo tak jak mówisz, na przykład nawet kwestia reklam jeszcze nie jest tak do końca ustalona, bo niektórzy, dużo, dużo czytam o tym i na przykład jedni twierdzą, że rzeczywiście spadną na dół, tak naprawdę wyniki wyszukiwania na pewno będą na samym dole. To nie ma co się ukrywać, ten organik, zaraz też możemy podyskutować, czy rzeczywiście jest sens. I znowu, z jednej strony tak, z drugiej nie stawianie na top pozycje, a z drugiej strony widziałem przykłady z rynku zagranicznego, tam gdzie teraz się odbywają testy SGE, że reklamy, słuchaj, jako jeden z głównych źródeł przychodu dla Google'a, rzeczywiście jest nad SGE, nad wynikiem tym, wiesz, zebranym całościowym dla ciebie odpowiedzią. Więc to jest ciekawe, na ile będzie można na przykład się wstrzelić w ten wynik tuż nad wyszukiwaniem z AI, a na ile rzeczywiście niektóre reklamy spadną na sam dół. Powiem ci, ja jestem bardzo ciekaw tego, jak zmieni się rzeczywiście tak naprawdę klasyczne SEO, czyli to, co, od czego zaczęliśmy, od czego sobie troszkę rozmawialiśmy, czyli o tym, wiesz, na ile się specjalizujemy w słowach kluczowych, optymalizowaniu keywordsów. Według mnie to już jest przeszłość. W sensie teraz, patrząc na to, jak SGE ma proponować treści, jak będzie wyciągało wnioski dla odbiorcy, to myślę, że optymalizacja stron tylko i wyłącznie pod słowa kluczowe to już jest strzał w kolano.
To tu się zgodzę i nie zgodzę, żeby było ciekawiej. Zgodzę się z tym, że tylko pozycjonowanie pod słowa kluczowe jakby nie ma sensu, bo tak jak rozmawialiśmy, dbanie o jakość tego kontentu jest absolutnie kluczowe. Natomiast wydaje mi się, że pozycjonowanie w tej klasycznej postaci, jaką widzimy, korzystaliśmy, jaką realizowaliśmy przez ostatnie lata, jest też swoistego rodzaju sposobem na wbicie się do tych odpowiedzi, które generuje Search Generative Experience. Bo my od jakiegoś czasu jakby inwestujemy troszeczkę w sposoby, dzięki którym możemy się wypozycjonować w czacie GPT. Jakkolwiek śmiesznie by to brzmiało, to widzimy, że kolejni klienci trafiają do nas z poleceń z czata GPT.
Okay.
I chcemy takich poleceń więcej. Jak można to zrobić? No jest kilka sposobów. Pierwszy, no to sprawić, żeby było nas jak najwięcej w internecie, żeby model była jak największa szansa, że model trafi na treści, w których gdzieś ktoś rekomenduje Brand24, więc klasyczny marketing taki, jaki i tak realizowaliśmy, pewnie robimy. Drugi element to otwarcie się na crawlery z OpenAI, to znaczy można wstawić do sekcji meta u siebie na stronie komponent, dzięki któremu będziemy pisać, że bierzcie i jedzcie z tego wszyscy w pewnym sensie. Więc to jest też coś takiego, co może wpłynąć na to, czy jesteśmy widoczni w odpowiedziach do czata GPT, czy innych modeli, bo jakby wspomniałem o czacie GPT, ale pewnie to samo, tak, czy jakby podobnie działa to w przypadku Gemini. I trzeci aspekt to jest takie trochę pozycjonowanie pod Binga, a nie pod Google'a, ponieważ Bing jest często pośrednikiem odpowiedzi w czacie GPT. Jeśli będziemy wysoko w Bingu, w kontekście tych zapytań jest duża szansa, że czat GPT suplementując swoją odpowiedź ostatnimi wynikami z Binga, wpadnie na nasz projekt i wtedy nasz projekt gdzieś tam się przebije. Więc to są wszystko takie taktyki, które jednak są w dużej mierze albo pochodną, albo wprost wpisują się w to dzisiejsze SEO, więc powiedziałbym nawet, że dzisiaj to SEO jest ważniejsze niż kiedykolwiek, bo jeśli nie będziemy go teraz robić, to też to zamykamy się nie tylko na ruch organiczny w Google, ale też zamykamy się na nowe przyszłościowe źródła ruchu, takie jakimi moim zdaniem będą duże modele.
Nie no, ale to jest, Michał, w ogóle to, co powiedziałeś, jest dla mnie fantastyczne i żałuję, że tak mało firm w Polsce jak Brand24, bo ja was od lat obserwuję i tak właśnie się śmiałem. Jak wrzucałem, słuchaj, na Instagrama właśnie, że dzisiaj z tobą rozmawiam, to wiesz, ja jak zaczynałem swoją karierę w marketingu, to wiesz, pamiętam ciebie na Element Talksie, nie wiem, z 8 lat temu, jak wiesz, chłonąłem wiedzę od ciebie i uważam, że Brand24 robi, słuchaj, zajebistą robotę, jeżeli chodzi o content marketing. I to, co powiedziałeś, optymalizacja pod czata GPT, to jest, myślę, nadal pieśń przyszłości w wielu firmach, które chciałyby to robić, ale nie za bardzo wiedzą nawet, jak się za to zabrać. I jak najbardziej z tobą zgadzam, może ja zbyt dosłownie powiedziałem, że pozycjonowanie na słowa kluczowe jest strzałem w kolano. Rzeczywiście tylko to i to robienie jest właśnie tym, wiesz, nie do końca dobrą strategią. To, co wy robicie, eksperymentowanie, szukanie pod właśnie to, co jest przed nami, tak? Pod SGE też właśnie czytam bardzo dużo, co trzeba zrobić. Już są pewne wytyczne, co warto zrobić, żeby się pozycjonować, czyli dbać jako e-commerce na przykład bardzo mocno o opinię klientów, bo na tej podstawie algorytm sobie zbiera opinię, czy ten produkt warto wyświetlić w podsumowaniu, tak? Rzeczywiście na przykład można się pokusić o pozycjonowanie na dłuższe słowa, na long tail, bo tutaj wchodzimy trochę w to, jak osoby szukają rzeczywiście odpowiedzi na swoje pytania, tak, i zapytania. Więc to, co ty mówisz, to jest klucz do tego, żeby właśnie i trochę wracamy do tego szczęścia i skilla, nie? Że jeżeli wiesz o tym, na co się nastawić, na co zwracać uwagę, to ten skill przetrwa z tobą kolejne właśnie rewolucje.
Super. Ciekaw jestem, jak z twojej perspektywy zmienia się pozostała część tego krajobrazu. Pewnie byłeś jednym z pierwszych użytkowników czata GPT.
Tak.
I dużo się mówi o tym. To znaczy, dużo jest obaw odnośnie tego, że czat GPT może zastąpić ludzi z branży kreatywnej, że po co mi Marcin, skoro tutaj wrzucę prompta, weź mi napisz wprowadzenie do blogposta albo całego blogposta na temat przez X. I coś tam wypluje. Teraz ciekaw jestem, jak się na to zapatrujesz.
Wiesz co, powiem ci, to jest jeszcze w ogóle bardzo ciekawy temat z mojej perspektywy, bo ja po godzinach, że tak powiem, jestem pisarzem i piszę bajki dla dzieci. I to jest coś, w czym ja się realizuję, spełniam i wiesz, i moje marzenie takie od lat, co jest w Polsce niemożliwe przez to, jak wygląda rynek wydawniczy, żeby żyć tylko i wyłącznie z pisania książek. Ale wiesz, ja mam jeszcze drugą właśnie obawę, bo wszyscy mówią, że przecież na Amazonie, co już się wydarzyło, są ludzie, którzy tworzą tylko i wyłącznie powieści, bajki z wykorzystaniem AI.
Zalew.
Dokładnie, zalew. Treści. I treści, i grafik, i tak naprawdę bajkę można stworzyć tylko i wyłącznie z czatem GPT. Ale wracając do twojego pytania. Powiem ci tak, rzeczywiście byłem przestraszony na samym początku, no bo myślę, że to jest taka narracja wszechobecna, że wszyscy, wiecie, że
zastąpi nas.
Dokładnie, zastąpi, zwolnienia, tutaj nie jesteś już potrzebny i tak dalej. Ja chyba, wiesz co, tutaj na szczęście bym postawił trochę. Ja w pewnym momencie troszkę odszedłem od tworzenia treści blogowych stricte dla firm. Bardziej dlatego, że się wypaliłem, ale widzę też w tym duży taki gdzieś taki instynkt, że czułem już, że właśnie te narzędzia, które się nawet w ramach WordPressa, wtyczki, wszystkie Yoast i tak dalej, coraz bardziej w tym, że tak powiem, rozpędzały, ja w pewnym momencie poczułem, że ja nie mam tam więcej wartości do dodania, niż już mogę na przykład zebrać z researchu, z innych stron i tak dalej. Więc powiem ci tak, z moich obserwacji myślę, że i to dobrze, precle, czyli te, wiesz, wszystkie zapleczówki, które były pisane, żeby tylko się wypozycjonować, takie treści nie przekazujące żadnej wartości, nie bawiące się storytellingiem, nie bawiące się narracją, myślę, że zastąpi je czat GPT i dobrze, bo ja tu mam bardzo jasne i twarde zdanie, że na przykład rynek copywriterski, na którym ja się utrzymywałem długo, był bardzo mocno psuty przez osoby, które żyły tylko i wyłącznie z klepania precli za 10 zł, za 1000 znaków ze spacjami. Nie? I to teraz może zrobić czat GPT o wiele szybciej i lepiej.
Przez długi czas.
Co w takim razie z prawdziwymi treściami? Jak widzisz kontrybucję tego typu narzędzi w tworzeniu takich jakościowych treści, powiedzmy, na ile w dzisiejszych działaniach wspólnie, czy dla jakiegoś klienta, czy wspólnie z jakąś marką, wykorzystujesz te technologie? Jakie to są narzędzia, jeśli tak?
Wiesz co, ja bardzo lubię pracować z czatem GPT i tak jak ci mówiłem jeszcze zanim się połączyliśmy, pracuję też dużo z markami personalnymi i tam wszystko się opiera na tworzeniu treści. I ja tam na przykład bardzo zachęcam do wykorzystywania czata GPT, ale nie w takim znaczeniu, żeby tylko i wyłącznie mieć efekt końcowy, ale żeby z nim dyskutować. I ja na przykład bardzo tutaj polecam, często to jest zaskoczenie dla osób, z którymi rozmawiam, czy klientów, z którymi pracuję. Mamy super narzędzie, na przykład jak Jasnopis nawet. Tak? To też można podciągnąć pod AI, który pomaga ci stworzyć czystą treść. Mamy problemy z przecinkami od szkoły podstawowej, mamy problemy z ortografią, ze składnią. Mamy takie narzędzia u siebie. Tak? Ja lubię bardzo z Jasperem pracować. To jest narzędzie, które bardzo fajnie pomaga tworzyć. I jak ja w ogóle wykorzystuję?
Bo może Jarvis AI.
Dokładnie, Jarvis AI.
Ale powiem Marvel ci... się zaczął przyczepić pewnie nazwę i musieli zmienić.
Dokładnie, dokładnie. Wiesz, ja Jarvisa bardzo lubiłem, nazwa uważam była fantastyczna, tak. Ale powiem ci, ja wykorzystuję AI do tego, żeby się wspierać w dyskusjach, bo ja jako kreatywny często nie mam z kim odbić nawet swoich myśli. Kiedy ja siedzę sam z tekstem, ja właśnie potrzebuję kogoś zapytać, słuchaj, a co myślisz, czy ta myśl jest jasna? Czy to przesłanie jest jasne? Bo ja uważam, że przyszłość jest w języku prostym, języku zrozumiałym, nadal wartościowym, ale jednak im więcej mamy zalew bodźców przez internet, technologii i tak dalej, tym uważam, trzeba się lepiej komunikować. To jest trudne, żeby szczególnie skomplikowaną myśl przedstawić jak najjaśniej i najprościej. Więc tutaj ja uważam, że czata GPT warto wykorzystać do strukturyzowania myśli, do researchu, do odbijania pytań, wątpliwości. Słuchaj, ja na przykład wykorzystuję go do porównań. Ja bardzo lubię operować metaforą. Czasem nie mam pomysłu, szczególnie jak piszę bajki dziecięce. Mówię, hej, piszesz dla sześciolatków. Wejdź w ich buty i powiedz mi, do czego byś przyrównał marchewkę? Marchewka wielka jak? No i powiem ci, to są kosmiczne czasem odpowiedzi. Jak ja mu mówię, że bądź jeszcze bardziej kreatywny, to on w ogóle już wymyśla tak szalone rzeczy, ale zawsze z tych 20 przykładów wybieram coś, co jest dla mnie w punkt. To samo tyczy się na przykład, pytam go bardzo często, jakbyś ułożył strukturalnie wpis o tym i o tym. Jak ja staram się poruszać trudniejsze tematy, to chciałbym, żeby one były jasne, żeby przesłanie było jasne. Powiem ci, uwielbiam pracować z czatem GPT, ale nigdy, przenigdy jeszcze nie zaufałbym mu na tyle, żeby na przykład powierzyć mu stworzenie wpisu na swoje social media czy na social media moich klientów i bez ingerencji w treść wypuścić je.
Przez długi czas. Tak, rzeczywiście. Nie da się wypuszczać tych gotowych tekstów, bo ich styl jest taki, powiedziałbym, bardzo generyczny, ciężko dokładnie. Jest. Powiedzmy, może to się trochę by teraz poprawiło po funkcji stworzenia GPTs, gdzie możemy zaplodować. Ja przynajmniej tak zrobiłem, że wgrałem sobie wszystkie swoje wpisy z LinkedIna i Facebooka z ostatnich 10 lat i mam w tej chwili mechanizm, czy jakby czata GPT, którego mogę zapytać o cokolwiek, co się wtedy działo. Przez będzie w stanie przywołać jakieś AB testy, które cytowałem 6 lat temu.
Super.
Natomiast tam już ten styl bardziej przypomina moje wpisy, ale...
Ale nadal to nie jest to. Często to samo zrobiłem.
Tak, wygaduję bzdury i jakby też stylem, coś jest nie tak.
No i słuchaj, bo ja tak samo uważam, że super tworzysz treści na swoje social media i ja tak samo staram się i też wiele ludzi to docenia, tę autentyczność i ten mój język, który mam. I to samo zrobiłem, co ty. Załadowałem w czata swoje treści, żeby on się ich nauczył, ale powiem ci, jak poprosiłem go, żeby na temat, który ja też pisałem na LinkedIna, żeby on zrobił to samo, no to jest nadal przepaść. W sensie to są te elementy właśnie, co mówisz już od strony językowej, bo ja też bardzo lubię wgryzać się w język, to są właśnie te składnie, porównania, spójniki. On nadal jeszcze nie ma takiego podejścia natural language, czyli to jest takie, tak jak mówisz, wiesz, ja mam taki żart, nie wiem, czy słyszałeś i go uwielbiam, jak wykładowcy teraz wiedzą, po czym wiedzą, że treść jest stworzona przez czata?
Przez długi czas.
Po tym, że wszystkie nagłówki są pisane z wielkich liter. Czyli każde słowo jak w angielskim i rzeczywiście oni już na tyle się, że tak powiem, ogarnęli w tym, kiedy czat GPT, a jeszcze studenci nie wiedzą, że trzeba to usunąć, że jak widzą tytuł albo śródtytuł, gdzie są wszystkie słowa z wielkiej litery, to już na bank jest to napisane przez czata GPT.
Super.
Przez długi czas.
Dla mnie aktualna wersja czata GPT, to jest produkt, czy w ogóle tych produktów związanych ze sztuczną inteligencją, to są produkty, dzięki którym można szybko i tanio dojść do, powiedzmy, 70% zajebistości. Natomiast
Dokładnie.
ostatnie te 30%, z którym jakby tekst zabierzemy z takiego 6 czy 7 na 10 jakości na 10 na 10, no to jest tylko człowiek. Pytanie, czy
Przez
tak
długi czas.
będzie zawsze? To znaczy, to jak to dzisiaj wygląda, to jest najgorsza wersja, jaką kiedykolwiek będzie. Pytanie, czy za 2-3 lata nie będą powstawać teksty, gdzie i te przenośnie są bardzo kreatywne,
Tak.
i styl jest bardzo dobrze oddający to, jakie ty masz pióro. Co wtedy?
Wiesz co, ja trochę się śmieję, bo dokładnie tak jak ty widzę, tak, i to jest bardzo fajne, co powiedziałeś, że dziś to jest rzeczywiście najgorsza wersja, jaką mieliśmy, bo jutro już będzie lepsza. I ja się boję tego, i mówię, no te zakusy są, i to w takim tempie się rozwija, że ja widzę i czuję, że na pewno mój styl będzie, no bo jednak słowa to nadal są w pewnym sensie algorytm albo język programowania, tak? To są nadal słowa, których używamy, konkretne konstrukcje, zwroty i tak dalej, i on się bardzo szybko tego nauczy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Powiem ci, że ja się śmieję tak, że jeżeli dojdziemy do momentu, w którym sztuczna inteligencja będzie taka jak my w stanie kreatywnym, pisarskim, storytellingowym, to ja uważam, że ludzie będą specjalnie musieli popełniać błędy i tworzyć gorsze treści, żeby się wyróżnić i tym samym autentyczność swoją podbudować. Więc ja uważam, że droga wtedy będzie właśnie w takiej niedoskonałości. I wiesz, teraz gdzie my przez ostatnie lata, wiesz, naszego rozwoju wszyscy dążyliśmy do doskonałości, uważam, to jest moje prywatne zdanie, że kiedy AI osiągnie tę doskonałość, to my jako człowiek będziemy w drugą stronę wracali. Czyli wiesz, będziemy robili błędy, jakieś takie, wiesz, obrazy będą niedokładne, te teksty też może jakieś, wiesz, błędy stylistyczne, żeby jakkolwiek się odróżnić.
Pięknie. Jakby mogę się pod tym podpisać, bo uważam, że sztuczna inteligencja.
Przez długi czas.
W tej chwili jesteśmy wszyscy zachłyśnięci tą sztuczną inteligencją,
Tak.
ale bardzo szybko przyjdzie moment, gdzie będziemy przesyceni i będzie można budować całe nowe produkty, całe nowe gałęzie poprzez to, że u nas nie ma sztucznej inteligencji, na
Dokładnie.
przykład w obsłudze klienta, albo u nas zawsze rozmawiasz z człowiekiem, tak?
No,
Nie
super
trudno mi
porównanie
sobie.
z czatami, tak? Przecież teraz jest ogromny boom, że każda firma chce wpiąć sobie czata do dyskusji, do rozmów. A właśnie tak jak mówisz, myślę, że za jakiś czas, za 2, 3, może 5 lat, będzie tak, że każdy będzie mówił: u nas jest prawdziwy człowiek po drugiej stronie. Możesz z nim
Tak,
porozmawiać po prostu.
my poza godzinami, my z premedytacją tego nie robimy, mimo że moglibyśmy. Poza oczywiście godzinami, gdzie nie ma nikogo w biurze, mamy tam dwuzmianowy tryb, po 22 polskiego czasu nie ma nikogo przy kompie i wtedy rzeczywiście może pomóc czat. Natomiast żeby świadomie zastępować człowieka, to jest złe rozwiązanie. To czat powinien być asystentem, powinien być jak taki
Dokładnie.
Jarvis właśnie dla przedstawiciela handlowego czy osoby, która obsługuje klienta, tak żeby podpowiadać najróżniejsze rzeczy od historii rozmów z tym klientem, poprzez jego metryczkę, konkurentów,
Dokładnie.
wszystkie
Personalizacja
informacje.
wtedy nam bardzo fajnie wjeżdża i to dzięki temu możemy
Tak jest.
wykorzystać, ale to jest wszystko pomoc.
Druga sprawa, wydaje mi się, też pytanie, czy ludzie po prostu nie pójdą trochę dalej. To znaczy, oczywiście za 2 lata czat GPT będzie bardziej dopracowany, będzie potrafił tworzyć jeszcze lepsze treści, ale pytanie, czy to nie popchnie ludzi do tego, żeby ludzie tworzyli jeszcze z kolei lepsze. To znaczy,
Przez długi czas.
zawsze mówię o Photoshopie, który też wygenerował sporo sprzeciwu, kiedy wchodził na rynek i było dużo strachu, że jakby zabierze pracę fotografom, skończy się obróbka zdjęć taka, jaka jest. A tak naprawdę myślę, że pojawienie Photoshopa przesunęło po prostu to, co postrzegamy jako profesjonalne zdjęcia, a poziom wyżej. I myślę, że dzisiaj jest fotografów więcej niż kiedykolwiek w historii. I to jakby, mimo że w segmencie, w którym wydawałoby się, technologia może zaorać ten segment. Także
przez długi czas.
To jest bardzo ciekawa obserwacja. Wiesz, mimo że ja piszę bajki, to moja wyobraźnia też jest ograniczona gdzieś i trudno mi sobie wyobrazić, jak jeszcze na przykład pisarsko, jak czytam książki i patrzę na to, co się dzieje na rynku, jeszcze lepszym można być. Ale z drugiej strony, jak mówisz chociażby o tym Photoshopie, no to rzeczywiście ja widzę na przykład potencjał ostatnich przecież nasy firma, ten model wypuścił ten film, co tak ostatnio był taki...
Sora?
O, właśnie Sora.
No model i... Sora od OpenAI.
Dokładnie, model Sora. No to ja na przykład tutaj od razu upatrzyłem sobie szansę, to co daje to narzędzie, to jest na przykład dla scenarzystów, dla storytellerów, żeby tutaj puścić totalnie wodze wyobraźni, bo ograniczenia powoli przestają istnieć, jeżeli chodzi o kreację. Tak. I to jest to, co mówisz. I właśnie taka Sora na przykład pokazała mi, że wow, teraz naprawdę można się pobawić i odpiąć wrotki, jeżeli chodzi o tworzenie
tak,
kreacji.
Wcześniej mówiłeś, kurde, zrobiłbym tą scenę w tym teledysku,
no,
żeby
dokładnie.
Koleś jechał na delfinie i goniły go dwa dziki po
tak.
oceanie, ale myślę, że to nie zrobię tego, bo to jakby jest tak skomplikowane, żeby to musiał zespół...
Tak, studio Marvela,
tak dalej,
studio Marvela
tak,
ściągnąć
tak, tak.
I robić CGI.
A i to nie wiadomo, czy by dali radę,
tak.
nie? Także tak, no i to przesunie. I jakby pytanie się pojawia, czy w takim razie ludzie, którzy pracowali w studio Marvela staną się bezrobotni? No wydaje mi się, że właśnie nie i że ich praca przesunie się na jeszcze
Dokładnie.
Wyższy poziom.
Oni odblokują, właśnie ja uważam, widzisz, to znowu bardzo fajne pytanie zadać na początku, o to szczęście i skille w sumie. Jak teraz się zastanawiam nad tym wszystkim, no to jasne, będą osoby, które będą miały dużo szczęścia przy tej transformacji, ale natomiast skille będą można jeszcze bardziej, że tak powiem, zupgrade'ować. Czyli osoby, które były inteligentne, miały talent, wiedzą już od lat, jak to się wszystko tworzy i wygląda, to nie sądzę, że stracą pracę, ale właśnie tak jak mówisz, będą mogli wejść na jeszcze wyższy poziom.
Przez długi czas.
Co byś polecił ludziom, którzy pracują w branży kreatywnej i chcą się w jakiś sposób zabezpieczyć w kontekście tych
Zdecydowanie
zmian?
Jak najszybsze zaczęcie, zacząć pracować z narzędziami AI. Czyli ja właśnie na tych grupach copywriterskich zamiast... Ja wiem, że wszyscy się boimy, tak? Każdy z nas ma swoje lęki, ale zamiast tracić czas i pisać, jakie to jest straszne i na przykład wyśmiewać, też często widzę, na przykład, o Jezu, jak tutaj źle sobie poradziło AI, tak? Ale błędy. No okej, okay, możemy wszędzie szukać tych błędów, tylko zamiast tracić czas na szukanie tych błędów, ja bym rzeczywiście zaczął od pracy z tymi narzędziami, żeby je poznać. I ja każdemu zawsze doradzam, kiedy właśnie ktoś na początku swojej drogi, o, to jest dobre pytanie, ktoś mnie pyta, czy dziś warto wchodzić w copywriting? No i ja mówię, to zależy. Jeżeli wchodzisz w copywriting preclowy, tak jak już sobie mówiliśmy, nie, uważam, że to jest nieprzyszłościowe i tam rzeczywiście już większość pracy wykonuje ChatGPT. Ale nadal będą ludzie pragnęli historii zbudowanych na zasadzie emocji, zabawy emocjami. To jeszcze ChatGPT musi sobie czas dać, żeby to wypracować. I właśnie ja uważam, że szukanie, dwie rady. Pierwsze, zabawa z narzędziami AI i nie uciekanie, nie krytykowanie, bo to nie ma sensu, to jest nasza rzeczywistość, to jest nasza codzienność i tak już będzie. Możemy się z tym nie zgadzać, ale jeżeli się będziemy nie zgadzać, to po prostu wypadniemy z tego rynku. A dwa, to jest rzeczywiście poszukiwanie takich nisz cały czas ukierunkowanych na człowieka. Ja bardzo wierzę w taką ludzkość, to, że jesteśmy, każdy z nas jest człowiekiem i technologia nam pomaga, ale nadal zawsze nas będzie ciągnąć człowiek do człowieka. Więc na przykład w takim copywritingu czy w kreatywnych pomysłach, ile reklam przecież sam widzisz ostatnio, wszystkie właśnie nawiązują do tych emocji, do tych relacji rodzinnych, no bo tego pragniemy i zawsze będziemy pragnęli, więc szukałbym po prostu w każdym elemencie naszej kreatywnej pracy człowieka i tego, czym się jeszcze odróżniamy od technologii.
Przez długi...
Super. Przechodzi mi jeszcze do głowy taka anegdota. Jeden z gości, z którymi rozmawiałem niedawno w jednym z poprzednich odcinków podcastu, wspominał o tym, że niektórzy klienci, którzy zamawiają wizualizację 3D, coraz częściej w kontrakty wpisują zakaz wykorzystywania sztucznej inteligencji, ponieważ jest ona jeszcze na etapie, na którym jest to trochę dziki zachód, nie wiadomo
jak z prawami
prawnie,
autorskimi i tak dalej. No.
Tak jest. I to też przynajmniej na jakiś czas może być pewna nisza i tak nawiązując do tego, co mówi, żeby wybrać może segment, w którym tej sztucznej inteligencji jest mniej, a może nawet segment, w którym tej sztucznej inteligencji nie wolno robić, to może być jak wyróżnik, jak, trochę jak to, co mówiliśmy, że sztuczna inteligencja w obsłudze klienta, nie trudno sobie wyobrazić, że będą firmy, które będą się szczycić tym, że jej nie mają.
Nie no, ale to wiesz, to dokładnie to, co powiedziałeś, bardzo fajny przykład jest z tym 3D, ale to samo widzę w treściach. Jak rozmawiam z klientami i na przykład rozmawiamy o właśnie budowaniu marki personalnej, no to są osoby, które od razu chcą i mówią, ja chcę tylko z czatem pracować, a właśnie są osoby, które wiedzą, że to są treści repetytywne, to są treści wygenerowane, bardzo powtarzalne, mówią, ale absolutnie nie angażujmy do tworzenia treści czata GPT, ja chcę, żeby to było unique. I to, co mówisz, i to jest właśnie, to są osoby, które i tego szukamy, czyli osób czy klientów, jeżeli ktoś chce wejść w ten temat i teraz jeszcze w takim na przykład copywritingu urosnąć czy zbudować jakąś widoczność i po prostu swój biznes na przykład na tym temacie, no to jest tak jak mówisz, to są klienci, którzy naprawdę oczekują wyjątkowych treści, przemyślanych strategicznie, opartych na dobrym insajcie, opartym na dobrej analizie, to wszystko nadal człowiek robi. I uważam, że jest wtedy o 100 kroków dalej niż taki na przykład nawet artykuł wygenerowany przez czata GPT.
Super. Zmieniając trochę biegi, porozmawialiśmy trochę o content marketingu, trochę na temat sztucznej inteligencji, ale też jednym z tematów, przez które się poznaliśmy też, były tematy rozmów na temat zdrowia. Ty masz historie zdrowotne, które myślę są z jednej strony przestrogą, z drugiej strony myślę takim, jak to się mówi po polsku, silver lining.
Tak z polskiego.
Tak z polskiego. Znaczy są historiami, które dają też dużo nadziei, więc pomyślałem, że fajnie byłoby to włączyć i pogadać o tym chwilkę.
Nie no, ja bardzo, bardzo się cieszę, że jesteś otwarty na takie tematy i ja sam rzeczywiście może tak słowem wstępu, jak to wszystko u mnie wygląda. Tematy zdrowotne to jest, powiem ci, temat na książkę u mnie, bo już od lat tak naprawdę gdzieś tam jakieś przeboje są, ale rzeczywiście zeszły rok był dla mnie przełomowy, bo wtedy zdiagnozowano w połowie roku u mnie raka i to był rak złośliwy tarczycy. Szczęście w nieszczęściu, jak to lekarz się zaśmiał i tej rozmowy nie zapomnę do końca życia, patrzy na mnie i mówi, panie Marcinie, gdybym ja stał w kolejce do piekła i miał sobie wybrać raka, to wybrałbym raka tarczycy, bo jest to najlepszy rak z możliwych. I to było takie z jednej strony pocieszające, z drugiej, jak sobie wyobraziłem stojącego lekarza w kolejce do piekła, mówię, no ciekawa metafora, panie doktorze, być może dla lżejszych ludzi poszukałbym innej, dla delikatniejszych ludzi, ale powiem ci, no to był rok przełomowy, bo 3 miesiące wcześniej urodziła mi się córka, moje pierwsze dziecko, czyli to już był przełomowy moment w czerwcu, a w sierpniu otrzymałem diagnozę raka. No i wtedy mi się świat trochę wywrócił, wtedy świat absolutnie wywrócił mi się do góry nogami, nie? I ja mam dziś taką misję, żeby opowiadać o tym otwarcie i szczerze, że ja wierzę i takie też już dostaję komentarze i informację zwrotną od ludzi, że zachęcać ich do profilaktyki, żeby się leczyć, żeby się badać, bo naprawdę większość chorób, wiele chorób wykrytych na wczesnym etapie po prostu daje bardzo duże szanse na wyzdrowienie.
Tak, ja widzę, że ludzie mają takie strasznie złe podejście do tych tematów. Mówią, wolą nie wiedzieć.
Często
jak próbuję popchnąć nie wiem, kogoś z rodziny na badania, to mówi, nie, ja tam wolę nie wiedzieć i tak dalej. Jakby I rozumiem to, bo sam przez wiele lat myślałem, że rak to już jest okej, okay, game over, dobra, to jakby wyrok, do widzenia, tak. Niektórzy może dłużej, niektórzy krócej, ale to jakby już jest koniec, a okazuje się, że rak rakowi nierówny.
Dokładnie.
I też w zasadzie w dowolnej wersji rak na bardzo wczesnym etapie. Tam jest pięcioetapowa skala, jeśli dobrze pamiętam, od 0 do 4. I powiedzmy, jeśli mamy 0 lub 1, to mamy naprawdę gigantyczne szanse na pełne ozdrowienie. Także ta profilaktyka no, dosłownie ratuje życie. Można sobie uratować życie, jakby wyłapując ten temat.
Nie no, oczywiście. I wiesz, i moja historia jest i tym bardziej przedziwna, bo to jest tak, że ja od raku dowiedziałem się, zapisując do dietetyka. I ja poszedłem, wiesz, urodziła mi się córka, więc wiesz, to jest moment w życiu przełomowy, trzeba zadbać o siebie, no przecież wiesz, jak to tata będzie z brzuchem po kolana biegał z piłką, za piłką z córką, no więc ja poszedłem do dietetyka. Dietetyk, trafiłem na super, super doświadczonego specjalistę, który zlecił mi bardzo dużo badań krwi, USG i tak dalej.
Jakieś tarczyce...
Tak, ale właśnie to jest ciekawe, bo ja i tak byłem przez to, że właśnie mam takie swoje jakieś tam za przeszłości, bo choruję na fibromialgię. To też jest inny temat, to jest taki zespół chorobowy bólu uogólnionego. Czyli generalnie nigdy nie wiem, co mnie danego dnia będzie bolało. To też jest ich temat pewnie na inną historię, ale ja się dużo badam regularnie. I słuchaj, robiłem FT3, FT4, robiłem TSH i wszystko było okej. Przez ostatnie lata, a tylko dlatego, że trafiłem na bardzo dokładnego dietetyka, zrobiłem sobie anty-TPO, czyli ten antygen. I tam wyszła 10-krotność normy. I gdybym ja tego nie zrobił, to prawdopodobnie przez lata, i to lekarz mówił, że ten rak to nie jest od wczoraj, ten rak już na tyle ten guz był duży w tarczycy, że to jest przynajmniej kilka lat. A ja robiłem w ciągu tych lat badania tarczycy. Jako mężczyzna, co i tak było rzadkie. Ja na przykład mężczyzn teraz w swoim otoczeniu szczególnie zachęcam, chłopaki, badajcie tarczycę, bo to jest domena kobiet, jeżeli chodzi o Hashimoto, jeżeli chodzi o niedoczynność, nadczynność i tak dalej. A u mnie, słuchaj, no wyszło po prostu, poszedłem schudnąć, jak ja to mówię, a wyszedłem z rakiem. I to wszystko przez jeden malutki antygen i ja potem zacząłem już, wiesz, pogłębiać, czyli... USG, biopsja i z biopsji, jak wyszła właśnie szósta kategoria na 6 w przypadku tarczycy, od razu na stół operacyjny i wycinamy. Więc no nigdy nie przewidzisz tego.
Jasne. A powiedz, czy definitywnie to wyszło z USG? Czy, znaczy wiadomo, definitywnie to musi być biopsja robiona i wysyłana do histopatologa, czy ten marker jest... definitywnym stwierdzeniem, że to jest coś, czy na razie on informuje, że to jest jakiś mocny stan zapalny tarczycy, tego typu rzeczy?
To jest tak, jeżeli chodzi właśnie o w ogóle wyniki badań krwi, myślę, że warto, dlatego ja też zachęcam, bo niektórzy robią sobie i pytają, co dalej. Warto właśnie znaleźć lekarzy holistycznych, którzy patrzą na organizm z szerszej perspektywy, ale to też w Polsce dopiero się rozwija taka dziedzina, gdzie są tak zwani asystenci zdrowia, czy w ogóle osoby, które są w stanie tutaj wesprzeć, ale to jest taki znak ostrzegawczy. To jeszcze właśnie może oznaczać stan zapalny, to nie musi absolutnie oznaczać raka. I powiem ci jeszcze więcej, ciekawostkę, taką niefajną ciekawostkę. Kiedy poszedłem pierwszy raz, nie będę tu mówił nazwy, ale wszyscy wiemy, do jednego ze szpitali w ramach pakietów medycznych, i tam miałem USG, to osoba, która wykonywała mi je, powiedziała tak, no ja tu nie widzę żadnych zagrożeń. Ona powiedziała, to jest taki guzek, wiele takich spotykam, nic poważnego. Ale przez to, że moja babcia chorowała na raka tarczycy, to ja nie posłuchałem tego i poszedłem i tak na biopsję. Ja sam poszedłem na biopsję. USG. Okay. I jak tylko zobaczył to, jeden z najlepszych specjalistów, właśnie żony, moi teściowie polecili mi jednego z najlepszych fachowców w Polsce, on tylko zobaczył USG moje i powiedział, przyłożył tylko ultrasonograf, powiedział Jezus Maria.
USG.
I zobacz, jaka to jest różnica. Tam też prywatna klinika, tu też prywatnie poszedłem i tam było takie, totalnie, a ja już widziałem po jego minie, że on tylko zobaczył tego guza i powiedział, no panie Marcinie, myślę, że tutaj poczekajmy na wynik biopsji, ale mówi, że raczej bym tutaj obstawiał no, złe informacje. Chociaż ja jeszcze wtedy nie wziąłem ich do siebie. Ja wtedy tak pomyślałem, dobra, wszystko będzie dobrze.
Myślę, że to twoja historia sygnalizuje, czy jakby jest garść przestrog. Ona jest bardzo też inspirująca, bo super, że to leczenie się udało.
Tak.
Natomiast jest, myślę, kilka błędów, które popełniają ludzie. Wspomnieliśmy już o tej profilaktyce, która jest bardzo niedoceniana. Natomiast myślę też, że błędem jest przecenianie podstawowych wyników krwi. Ludzie sobie robią morfologię i wychodzą z założenia, dobra, jakby coś miałoby wyjść, to by morfologii wyszło. Wyjdzie. A prawda jest taka, że w tym przypadku jakby guzy nie zostawiają zazwyczaj śladów w morfologii, dokładnie. Ani nie musi być podwyższone jakieś zapalne markery typu, nie wiem, CRP czy jakieś tak, no CRP to w ogóle jest od infekcji bakteryjno-wirusowych, natomiast jakby w wynikach krwi może być wszystko okej. Okay. To jest z jednej strony przerażające, ale no niestety trzeba mówić o tym głośno, bo tak naprawdę jedyne sensowne badania to są badania obrazowe, czyli wszelkiej maści USG, rentgeny, tomografie,
rezonanse i tak dalej.
Rezonanse i tak dalej, i tak dalej. Nie? I to jest jedyny sposób na to, żeby się przebadać. Dlatego kluczem jest, żeby robić sobie jakby badania na nie wiem, na mężczyźni na 40 lat mają typowo badania typu kolonoskopia, jakieś gastroskopia tak. I tak dalej. Są choroby tego typu, które częściej dotykają mężczyzn, częściej dotykają kobiet. Kobiety oczywiście powinny badać sobie piersi, bo to jest najbardziej popularny, myślę, forma raka u kobiet, a co ciekawe, jest jednym z najbardziej wyleczalnych, szczególnie na wczesnej fazie wykryty. To znaczy tam jest ponad 90 parę procent jakby procent
szans na wyzdrowienie, tak.
Szans na wyzdrowienie jest w przypadku wcześniej wykrytego. Także jakby jest tu naprawdę dużo nadziei i to nie musi być wyrok, ale nie możemy polegać tylko i wyłącznie na badaniach krwi, nie możemy jakby polegać na tym, że gdzieś tam coś nie wiem, wyczujemy sami, tylko trzeba to wspierać obrazowo, tak? Nawet jak coś sami wyczuliśmy, to trzeba absolutnie zderzać to z ekspertami.
Zdecydowanie. I wiesz, ja też rozumiem osoby, które... Ja też staram się wczuć w drugą stronę, bo też mówię, byłem po tej drugiej stronie, że tak powiem, przed tą diagnozą. Ja też zdaję sobie sprawę, że no, bo wiesz, takim argumentem, kiedy ja o tym opowiadam jest, no to co, ja mam teraz latać i wszystko sobie, każdą część ciała badać? No nie o to chodzi teraz, że wszystko na raz trzeba, ale może właśnie zaplanować sobie, tak jak mówisz, zacząć od tych najbardziej popularnych, w przypadku kobiet na przykład, piersi, jajniki, w przypadku mężczyzn jądra, tak samo ja od razu miałem taki pakiet badań, też jak zobaczyłem tarczycę, od razu poszedłem na USG jąder, żeby ten jednak zobaczyć, co się w tym organizmie dzieje w takich najbardziej podstawowych elementach. No oczywiście to nie chodzi o to, że teraz mamy spędzić cały rok w szpitalu i się naświetlać, prześwietlać, niemniej powolutku, po kolei, nawet nie wiem, sobie tak zaplanować, że od góry do dołu co kilka miesięcy badam sobie krok po kroku, no bo no inaczej, tak jak mówisz, no i ten argument, że wolę nie wiedzieć, też robimy krzywdę swoim następnym pokoleniom. Na przykład ja bardzo jestem wdzięczny mojej babci, że ona w sensie się badała i wykryła, bo dzięki temu, mega, że ja wiedziałem o tym, mogłem też ja zacząć się badać.
Dokładnie, to jest kolejny problem, który ja obserwuję. Nie dzielimy się wiedzą wewnątrz rodziny na temat chorób.
No,
to znaczy, to jest temat wstydliwy. Często, tym bardziej, jeśli dotyka jakiś, nie wiem, rak jąder, to nie jest coś, o czym
przy stole
garnę się do rozmowy przy stole wigilijnym z, nie wiem, z rodzicami czy coś takiego, ale trzeba, to jest absolutnie konieczne, a często jest tak, że rodzina myśli sobie, nie będziemy martwić, albo nie, lepiej, żeby nie ten, a to jest absolutnie kluczowe, bo jednak no, część tych chorób jest genetycznie uwarunkowana. Jakby może nie jest tak, że genetyka stanowi w 100%, myślę, że nawet nie, czy jakby dużo jest dyskusji, że nawet nie w 50%, ale jest istotnym kontrybutorem, a jeśli jest istotnym kontrybutorem, to dobrze mieć świadomość tego, z jakimi problemami zdrowotnymi zderzyli się nasi dziadkowie, rodzice i tak dalej.
No nie bez powodu jest, wiesz, na każdej praktycznie wizycie lekarskiej przecież pada pytanie, czy w rodzinie są jakieś historie, czy cukrzycy, nowotworów i tak dalej. I to
tak,
jest właśnie
ale,
ten
ale
moment,
w którym... ludzi nie wie.
No właśnie, jest takie, a skąd ja mam
co
wiedzieć, co miała moja babcia? Dokładnie, tak. Przecież nie rozmawiam z nią
zmarła,
o tym. No jest taki...
Zmarła po prostu i koniec.
Dokładnie,
no.
Nie wiadomo na co, nie wiadomo co się działo. I to jest taka krzywda też dla kolejnych pokoleń. Ja tak na to też patrzę, właśnie z mojej teraz perspektywy, jak myślę o mojej córce i jak myślę sobie, że ja bym miał komuś powiedzieć, a mnie to nie interesuje, co ja mam w sobie, to myślę o jej dzieciach, myślę o wnukach, prawnukach, czyli to właśnie tak jak mówisz, jak to genetycznie przechodzone jest, czy co drugie pokolenie, co trzecie, przeróżnie to jest teraz definiowane. No to ja tak sobie myślę, kurczę, robię nie tylko krzywdę sobie, ale robię też krzywdę swoim przyszłym pokoleniom, że tak to ujmę.
USG.
Super. Myślę, że jeszcze warto polecić, że są też badania genetyczne, które podpowiadają nam nie tylko odziedziczone predyspozycje lub do wybranych chorób, ale też ogólnie po prostu to do jakich chorób mamy predyspozycje. Parę lat temu była głośna historia o tym, że Chris Hemsworth, który gra Thora w cyklach Marvela, ma 10-krotnie wyższe ryzyko Alzheimera.
Alzheimera, tak.
Tak, więc.
Fajny program w ogóle, polecam obejrzeć, bo ja go
Tak.
oglądałem na Disneyu, jest chyba dostępny i tam te 6 odcinków, nie? Jak on tam
Tak, tak,
próbuje
tak,
siebie
tak,
sam
tak.
zbadać najdokładniej jak może i granice zbadać
Tak.
ludzkości.
W każdym odcinku on zderza, jakby testuje taką inną dobrą praktykę
Tak.
zadbania o długowieczność i o swoje zdrowie. I raz tam posty, raz tam
Tak, zimnie kąpiele na pewno były,
tak,
jakieś
ekspozycja
tam
na
orientacja w
zimno.
terenie i tak dalej.
Tak jest. Więc super, super ciekawy program, ale właśnie tam też pojawiła się ta informacja o tym, jakby dużo można zrobić, wiedząc, znając swoje gdzieś tam predyspozycje. To nie jest tak, że wszystko jest w tych genach zapisane i nie mamy na to wpływ, mamy na to
Dokładnie.
drastyczny wpływ, więc dobrze o tym wiedzieć i to jest też jeden z elementów, które można polecić. Zastanawiam się, co można powiedzieć ludziom, którzy po prostu boją się fizycznie tych badań, bo znam po prostu sporo ludzi, którzy się tego boją. Ja mogę powiedzieć o sobie, że ja się tego boję. Ja nigdy nie, jakby nie zachorowałem na tego typu chorobę. Natomiast gdzieś tam w rodzinie ona była i nawet ja się bardzo boję tego po prostu. A co dopiero ludzie, którzy gdzieś tam są albo przeszli to, albo są w grupie ryzyka. I zastanawiam się, co można powiedzieć takim ludziom, żeby
USG.
jednak ich przekonać poza tym, co już powiedzieli.
Wiesz co, ja w ogóle ostatnio natrafiłem, muszę zgłębić ten temat bardziej, ale właśnie bardzo podoba mi się instytucja osoby zwanej takim asystentem zdrowienia. I nie wiem, czy to nie jest fajną odpowiedzią, tak jak to też wiadomo, wymaga wysiłku, ale z mojej perspektywy, gdybym mógł. Ja w ogóle zastanawiam się, czy sam kiedyś właśnie nie stać się takim asystentem. Czyli to jest osoba, która przeszła coś i jest w stanie ciebie wesprzeć mentalnie, słowem, rozmową w trudniejszym okresie albo właśnie w tym strachu, który masz przed badaniem. I gdybym ja się zastanawiał, że boję się pójść do lekarza, boję się zrobić te badania, być może dla niektórych odpowiedzią będzie właśnie poszukanie takiego asystenta zdrowia, zdrowienia, to się różnie na to mówi, i porozmawianie szczerze, bo ta osoba to przeszła. I zapytanie jej, co to naprawdę znaczyło dla ciebie w życiu? Jakie ty miałeś emocje? Bo często emocje, kiedy są nazwane i widzimy je u drugiego człowieka, przestają być takie straszne dla nas. Ta osoba, ja też się bałem bardzo, kiedy dostałem diagnozę, no ja tego dnia nigdy nie zapomnę,
Świat się
tak?
skończył. No,
Tak, ja po
chwilę.
prostu, wiesz, i ja to dostałem w taki średni sposób, bo dostałem kopertę i pani mi powiedziała przy 20 osobach w kolejce, czerwona kropka była na tej kopercie i ona do mnie mówi, proszę poczekać, koniecznie pilna konsultacja z lekarzem. No i ja, wiesz, siedzę w tej kolejce, wyciągam, już nie mogłem wytrzymać oczywiście, wyciągnąłem, no i
Tak.
czytam, wiesz, pierwsza informacja, widzę na czerwono rak. I ja to rozumiem i właśnie myślę, że gdyby ktoś chciał ze mną na przykład o tym porozmawiać, to ja bardzo chętnie powiem, że ja też się bałem. Ale dzięki temu teraz jestem już po leczeniu, jestem po radioterapii, jestem po operacji i wszystko wskazuje na to, że ten temat naprawdę mogę zamykać w ciągu 6-7 miesięcy. Więc ja myślę, że tutaj moja porada dla ludzi jest taka, bój się, to jest okej, nie chcę negować absolutnie tego, bo sam też jestem po psychoterapii, która wiele mi dała. Nie chcę mówić, nie bój się. No bo to tak jakby komuś powiedzieć, no nie myśl o białym słoniu, tak? A i tak
Tak.
myślimy o tym białym słoniu. Bój się, masz prawo się bać, ale myśl też o tym, jak wiele możesz stracić w przyszłości, uciekając teraz od tego tematu, tak? Lepiej się
USG.
bać, będąc świadomym, niż bać się, będąc nieświadomym.
USG.
Piękna puenta naszej rozmowy. Dzięki bardzo, Marcin, za tą otwartość. Niewiele osób dzieli się tego typu tematami, bo one są trudne. Też w pewnym sensie część tych osób chciałaby zapomnieć po prostu o tym,
Tak.
odciąć się od tego, wrócić do starego życia i otwieranie się to też jakby wystawianie się pewnie na ludzi, którzy będą się ciebie pytać, będą pisać: Marcin, widziałem ciebie w podcaście Michała, albo widziałem twoje wpisy na LinkedInie. No, nie wiem, też mam taką sytuację, co możesz pomóc? A ty akurat jesteś na pikniku z rodziną i chciałbyś choć na chwilę zapomnieć o tych problemach, nie? To jest tak, że to jest trudne,
Ja
więc
wiesz,
podwójny szacun
tak.
stary dla ciebie, że się tym otwarcie dzielisz.
USG.
Moim zdaniem jednym z największych problemów, pomijając oczywiście leczenia, jakieś tam tak dalej, to jest to, że
USG.
o raku słyszymy najczęściej w chwilach, w których nie da się już ukryć tego, że
No
ktoś jest
dokładnie.
chory. Czyli w najczęściej w sytuacji, w której już jest niestety za późno wychwycone. I tak słyszymy o tym, że tam ktoś zmarł. Tam ktoś jest jakby, zostało mu kilka miesięcy według lekarzy i tak dalej, i tak dalej. A nie słyszymy o wielu historiach, w których to się skończyło naprawdę dobrze. I to jest taki trochę bias, że tak powiem.
Tak, negatywny bias.
Taki negatywny bias, gdzie niestety mamy kontakt z tymi smutnymi historiami,
USG.
A nie widzimy tych setek tysięcy kobiet, mężczyzn, czy milionów kobiet i mężczyzn, którzy wygrali. I to nie wygrali, odkładając temat na rok, tylko wygrali tak, że jakby wrócili do normalnego życia i spokojnie się zestarzeli.
Ale wiesz, Michał, to jest bardzo ciekawe, bo mi od razu przychodzi metafora do naszego tematu, o którym rozmawialiśmy na początku, czyli takich rekomendacji Google'a. Zauważę rzeczywiście, z tym przecież się z czym mierzymy. To są negatywne opinie, które chętnie wystawiamy firmom czy innym, wiesz, podmiotom, a o pozytywach rzadko kiedy, jak jesteśmy zadowoleni, piszemy, ale tak, było super. I to jest dokładnie tak ta jest. Sama historia, dlatego ja sobie postawiłem... Po takiej historii postawiłem sobie za cel, żeby pomagać innym. Ja wyszedłem z tego, jestem wdzięczny losowi i wszystkim, którzy mnie otaczają za to, że udało się rzeczywiście na wczesnym, może nie na super wczesnym, ale na takim etapie. I to też był taki rak, ja muszę to powiedzieć, że absolutnie też rozumiem osoby, które zmagają się naprawdę z, tak jak mówisz, z rakami, którzy to jest wręcz wyrok czasem niestety. W moim przypadku to była taka lampka ostrzegawca, ale nadal to jest rak złośliwy. Nowotwór złośliwy, bo rak jest automatycznie nowotworem złośliwym. Tak. Więc powiem ci tak, totalnie ja uważam, że warto mówić o takich tematach i pokazywać, tak jak mówisz, to da się przejść. Ja też mówię, życie troszkę inaczej wygląda, bo to co powiedziałeś, żyć dalej tak jak było, myślę, że ja już nigdy nie będę żył tak jak żyłem, bo muszę zwracać uwagę rzeczywiście bardzo na swoje zdrowie w tym momencie, na odporność. Ja też miałem takie delikatne komplikacje po operacji, czyli mam uszkodzone przytarczyce, bardzo dużo wapnia teraz muszę łykać, to oznacza, że mogę mieć problem z nerkami, więc to są też takie jakieś takie, wiesz, oczywiście to jest nic w porównaniu do wyroku, jakim jest, wiesz, no, najgorszy wyrok, czyli śmierć. Natomiast no warto o tym mówić otwarcie, bo jak jedna osoba chociaż, i to się dzieje po moich wpisach, jestem z tego szalenie dumny i szczęśliwy, pisze mi Marcin, poszedłem na pełen przegląd ciała i nawet jedna osoba, słuchaj, napisała mi na LinkedInie, że wykryła dzięki mnie guza i jest teraz w dalszym procesie badania tarczycy. No i super, po to robię super, tak naprawdę, po to to wszystko
super,
robię.
Super, no to już dla tej jednej osoby było warto.
Tak. To jest w ogóle taki temat, jak właśnie mówisz, ta nadzieja, wiesz, to brzmi tak jak trochę wytrych, nie? Że trzeba mieć nadzieję, ale ja też myślę, że ja przyszedłem to jak, nawet mój psycholog się dziwił, że wiesz, że po prostu idę jak terminator, bo miałem córkę, która miała 3 miesiące i mental. Ja to powtarzam, że i wiesz, ludzie się śmieją z tej wizualizacji, afirmacji i tak dalej, ale jednak bardzo dużo badań pokazuje, jak ważna jest psychika w takich sytuacjach, tak?
Tak.
I ja na przykład uważam, że absolutnie inaczej bym przeszedł te leczenie i te informacje przyjął rok temu, kiedy nie wiedziałem, że zostanę tatą, a może tak los chciał, żebym ja wiedział, że dla mnie to był po prostu przeszkoda, którą pokonam, bo muszę ją pokonać i nie zastanawiałem się jak, czy, co poświęcę, po prostu idę tak, jak mi mówią lekarze, bez żadnego rozczulania się zbędnego i tak dalej, więc tak jak mówisz, no fantastyczny przykład jest tego lekarza, no bo takie diagnozy, to już naprawdę ja po mojej diagnozie jestem sobie nawet minimalnie lekko jestem w stanie sobie wyobrazić tylko, co on musiał poczuć, kiedy otrzymał taką diagnozę. Nie? To jest dla mnie, nawet mi ciężko sobie to wyobrazić.
Super. Dzięki Marcin za rozmowę raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że super wartościowa i mam nadzieję, że jeśli uratujemy choć jedną osobę tym...
Michał, myślę, że na pewno uratujemy choć jedną osobę, także ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cudownie się z tobą rozmawiało. No i no mówię, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Super, a myślę, że jeszcze raz sobie pogadamy za jakiś czas.
Pewnie.
Dzięki bardzo.
Dzięki.